Czy świat korzysta na globalizacji?
Dzień dobry z dobrą kawką. Bardzo mi się przyjemnie u was zeznaję. No to co? Lecimy. Co mamy na dzisiaj?
Dzisiaj porozmawiamy o tej całej globalizacji, no i o wszystkich kryzysach, które nam na świecie grożą. Zaczniemy od pierwszego pytania. Czy świat korzysta na globalizacji?
A waszym zdaniem, co to właściwie jest globalizacja?
A co, profesor nie wie?
Dobry.
Oczywiście, że mam swoją opinię. Tylko, że globalizacja nie ma precyzyjnej definicji.
No proszę. Nie ma definicji, a wszyscy o niej mówią.
No właśnie.
Ludzie zwalniają z pracy i mówią, nic nie poradzimy, z Chinami nie wygramy, bo globalizacja. Albo ograniczają wydatki na służbę zdrowia i znowu mówią, nic nie zrobimy, nie można podnieść podatków, bo globalizacja. Na wszystkie problemy tylko globalizacja i globalizacja. A może to jedna wielka ściema?
No, nie. Globalizacja to nie jest ściema. Czy się to podoba, czy nie, żyjemy w czasach globalizacji. To znaczy, że cały świat stał się jednym wielkim rynkiem, po którym swobodnie krążą sobie towary. Dawniej tak nie było. Pół wieku temu, jak weszło się do sklepu w jakimś obcym kraju, człowiek znajdował na półkach głównie produkty wytwarzane przez miejscowe firmy. Zupełnie inne, niż miał u siebie w domu.
Zamiast mleka sok ananasowy, a zamiast bułek chipsy z banana.
Ale globalizacja to zupełnie zmieniła. Dzisiaj, jak wejdziecie do supermarketu nawet na samym końcu świata, znajdziecie tam towary tych samych marek, co w Polsce. Nie mówiąc już o tym, że supermarkety należą do tych samych sieci, które są u nas.
Ale to właściwie dobrze czy źle?
Z jednej strony dobrze, bo skoro producenci wytwarzają towary na cały globalny rynek, produkują ich więcej i jednostkowe koszty produkcji są niższe. Ale wiecie też o tym, że produkcja jest najdroższa wtedy, kiedy wytwarza się małe ilości wyrobów. A wraz ze wzrostem skali produkcji koszt każdej dodatkowej wytworzonej sztuki spada.
A to dlaczego?
Bo nie trzeba już ponosić wielu kosztów. Na przykład, jeśli firma wyprodukowała 1 000 000 aut jakiegoś konkretnego modelu, to wyprodukowanie kolejnego 1 000 000 jest już znacznie tańsze, bo nie trzeba wydawać pieniędzy na przykład na prace projektowe. No, to się nazywa korzyściami skali.
No może i tak. Koszty produkcji są niższe. Ale co my z tego mamy? Wielkie korporacje taniej produkują, więc mają większe zyski.
Które kapitaliści biorą sobie do kieszeni.
A wcale niekoniecznie, wcale nie. Bo globalizacja również oznacza, że te wielkie korporacje muszą z sobą zażarcie konkurować na całym świecie. W rezultacie, gdy spadają koszty produkcji, to konkurencja wymusza też spadek cen. Tak więc na pierwszy rzut oka konsument ma same korzyści. Niższe ceny, silniejszą konkurencję na rynku, no i wybór towarów z całego świata.
No dobra, dobra. A na drugi rzut oka to co ma?
Teoretycznie towarów do wyboru powinno być więcej, a jest mniej. Bo drobni lokalni producenci nie są w stanie konkurować z wielkimi korporacjami. Wytwarzają mniejsze ilości wyrobów, więc mają wyższe koszty na jednostkę produkcji. Często nie stać ich na tak wielkie inwestycje i wykorzystanie tak nowoczesnych technologii. Nie stać ich na tak drogą reklamę i na tak intensywną promocję. A w rezultacie rynek opanowuje kilku globalnych producentów, a znikają tysiące mniejszych. Albo bankrutują, albo są wykupywani.
No to w sumie rynek jest uboższy, a nie bogatszy. No
oczywiście. Produkty są tańsze, za to faktycznie wybór jest mniejszy. No i jeszcze zmniejsza się bogactwo różnic kulturowych, które mieliśmy na świecie. Zamiast lokalnych barów serwujących lokalne przysmaki we wszystkich krajach pojawia się kilka globalnych sieci fast foodów sprzedających na całej kuli ziemskiej te same produkty.
Ja je tam lubię.
Porywacze przez chwilę dyskutowali, które potrawy są super, a które obciachowe.
Potem nastąpił krótki, ale gorący spór o wyższość jednych burgerów nad innymi, a następnie dyskusja przerzuciła się na batony. Olkowi podobało się, że gdziekolwiek na świecie się znajdzie, nawet na środku Sahary albo Antarktydy, kupi takie batony, jak lubi. Majka odpowiedziała, że na Saharze powinny być lokalne batony z mleka wielbłąda, a w dodatku zanim Olek dotrze na Antarktydę, to ona już się pewnie stopi właśnie przez te chciwe korporacje.
A może wrócimy do tematu? Twierdzi profesor, że globalne korporacje stale zwiększają produkcję, a lokalni wytwórcy padają, bo nie są w stanie z nimi konkurować, tak? No, ale przecież te korporacje to są raczej z bogatych krajów, prawda?
No tak.
No, to produkcja, czyli PKB w bogatych krajach musi rosnąć szybciej niż w biedniejszych. I to mimo wszystkich mądrych rad, które profesor dawał o inwestowaniu w edukację czy o zapewnieniu wolności gospodarczej.
Tak. I w ogóle to się nie zgadza, bo na przykład w Wietnamie PKB rósł znacznie szybciej niż w USA. A przecież nie ma wielkich wietnamskich korporacji, co dominują na światowym rynku. Chyba, że w produkcji sajgonek. Czyli znów skam.
Nie, wcale nie. Wcale nie skam. Bo do tej pory mówiliśmy tylko o pierwszym etapie globalizacji, w którym wielkie firmy zrozumiały, że klientów można szukać na całym świecie. Ale potem nastąpił drugi etap. Skoro coraz więcej produkcji trafiało na rynek globalny, wielkie korporacje zaczęły sobie zadawać inne pytanie.
Jakie?
Czy naprawdę muszą produkować tylko u siebie w kraju? Mhm. Zrozumiały, że fabryki warto budować nie tylko u siebie, ale też za granicą.
Ale po co?
Po pierwsze, żeby być bliżej konsumenta. To miało sens, bo skoro Volkswagen sprzedawał coraz więcej aut w Ameryce, więc w końcu wybudował też fabrykę w Meksyku. Aha. A po drugie, firmy przekonały się, że budowa fabryk za granicą może być bardzo opłacalna, zwłaszcza w krajach, w których płace są niższe niż u nich.
I to się nazywa wyzysk. Mhm. Bo niby dlaczego taka firma ma płacić swoim pracownikom za granicą mniej niż u siebie w kraju?
No,
przecież wykonują tę samą pracę.
Dokładnie. Dlatego, że o płacy w danym kraju decyduje przeciętna wydajność pracy. Przeciętna polska płaca jest 3 razy niższa niż w Niemczech.
No i to słabe.
A w takim razie niemiecki inwestor budujący fabrykę w Polsce nie musi oferować swoim polskim pracownikom takiej samej płacy jak w Niemczech. Wystarczy, że zaoferuje więcej niż zarabiają inni polscy pracownicy i ludzie i tak będą z tego zadowoleni.
No niby tak.
Ale też trzeba dodać, że gdyby miał im płacić tyle samo co w Niemczech, to po co miałby budować fabrykę w Polsce i przenosić do nas część produkcji?
Aha.
A tak, to zyskuje i Polska, bo rośnie PKB, i ludzie, bo mają pracę, i korporacja, bo dzięki temu ma większe zyski. Najbardziej zyskowne działalności, takie jak prace badawcze, planowanie i finansowanie produkcji, czy marketing, zazwyczaj zostawiają u siebie w kraju. Natomiast samą produkcję bardzo często lokują za granicą.
To produkcja nie jest najbardziej dochodowa?
Oczywiście, że nie. Aby produkt został wytworzony i dotarł do klienta, musi powstać cały łańcuch tworzenia wartości. Najpierw trzeba go zaprojektować, prawda?
No tak.
Potem sfinansować produkcję, pozyskać niezbędne surowce i komponenty, złożyć wszystko w całość, zareklamować, sprzedać i jeszcze na koniec zapewnić obsługę po sprzedaży.
No to fakt.
Najmniejsze zyski przynosi wytwarzanie surowców i prostych komponentów. Dlatego wielkie firmy robią to w krajach, gdzie jest tania praca. Zazwyczaj nie budują tam swoich fabryk, tylko znajdują lokalnych partnerów. I właśnie taka współpraca w dużej mierze wyjaśnia szybki wzrost PKB w Wietnamie.
Czyli cała produkcja takiej globalnej korporacji jest poupychana po świecie, a potem tylko udają, że niemiecki samochód jest robiony w Niemczech.
Przeciętnie tylko 60% wartości niemieckiego auta powstaje dziś w Niemczech, a reszta produkcji rozsiana jest po całym świecie. Zresztą jednym z największych uczestników łańcucha wartości są fabryki w Polsce. Trzeba pamiętać, że niemieckie koncerny kontrolują cały proces produkcji i dbają o jakość. A najdroższe modele aut są robione tylko i wyłącznie w Niemczech.
O, i co, i to się opłaca? Przecież płace w Niemczech są takie wysokie.
No tak, ale fabryki w Niemczech są bardzo zautomatyzowane. Prace wymagające precyzji wykonują roboty. Prosta i pracochłonna produkcja, jak, bo ja wiem, chodniczków pod nogi, odbywa się w krajach o taniej pracy, na przykład właśnie w Wietnamie. Mhm. Składanie silnika wymaga wysokich kwalifikacji pracowników i umiarkowanych płac, jak w Polsce czy w Czechach. Dostawy elektroniki są z Dalekiego Wschodu. Blachę często wytwarza się tam, gdzie jest tania energia i niezbyt ostre normy ochrony środowiska.
Mhm. O właśnie, i w ten sposób chciwe korporacje niszczą środowisko. Gadają, jak im na tym zależy, a u siebie w kraju to są mega ekologiczne. A za granicą hulaj dusza.
No, niestety jest w tym sporo prawdy, tak. Lokując produkcję, firmy często korzystają z różnic w prawie, żeby obniżyć koszty. Czasem kosztem ekologii.
Nie tylko ekologii. Ludzi też wyzyskują. To już nie chodzi o te niższe płace w Polsce czy w Czechach. Ale w naprawdę biednych krajach pracownicy są pozbawieni wszelkich praw. Podobno nawet wykorzystuje się pracę dzieci.
No.
Och, i to też niestety prawda. Przyłapano na tym kilka znanych firm. Choć wyzysk nie panował u nich, tylko u lokalnych dostawców z biednych krajów. Był z tego wielki skandal. Firmy sporo za to zapłaciły.
A kto je tak surowo ukarał? Te państwa, z których pochodzą? Czy te, w których pracownicy byli wykorzystywani?
Ani jedne, ani drugie.
To kto?
Bo teoretycznie te firmy nie złamały przecież prawa.
Ale jak to?
Oburzenie było jednak tak duże, że konsumenci w wielu krajach zaczęli bojkotować ich produkty. I to spowodowało takie straty, że firmy przeprosiły i obiecały, że nie będą już pozwalać na takie historie. Uzgodniono nawet specjalne zasady, których firmy powinny się trzymać. Nazywa się to społeczną odpowiedzialnością biznesu.
I rzeczywiście wszystkie globalne firmy przestrzegają teraz takich zasad?
No właśnie,
dużo firm tak, ale dużo pewnie nie. Wiele globalnych firm złożyło dobrowolne zobowiązania w tej sprawie, oświadczając, że ich produkcja będzie zgodna z zasadami etyki, ochrony środowiska i bez wyzysku pracowników. Na wielu produktach możecie znaleźć takie oświadczenia, na przykład znak Fair Trade. Tak, Fair Trade, czyli uczciwego handlu.
Baju, baju. A kto tam będzie jeździł i sprawdzał, co te firmy albo ich lokalni dostawcy robią w takim Bangladeszu?
No, właśnie.
No to nie do końca tak, bo we współczesnych społeczeństwach mamy coraz więcej organizacji społecznych, które starają się kontrolować zarówno działanie rządów, jak i wielkich firm. To są tak zwani sygnaliści.
Wika od razu powiedziała, że bardzo chętnie sama by została taką sygnalistką i demaskowała wyzysk. A Majka ją poparła, deklarując, że pomogłaby ścigać przestępców niszczących środowisko. Na co usłyszała od Olka, że jak będzie ich szefem, a one będą szkodziły firmie, to je zwolni i nikt mu tego nie zabroni. A Julka oświadczyła, że teraz będzie staranniej czytała etykietki na produktach i szukała informacji o przestrzeganiu przez firmy zasad społecznej odpowiedzialności.
Wróćmy do tematu. Więc twierdzi profesor, że globalizacja doprowadziła do większej współpracy gospodarczej na świecie, ale też do różnych rzeczy niewłaściwych, tak? To może miałaby większy sens, gdyby skutecznie zadbać o przestrzeganie uczciwych zasad.
Tak. Oczywiście, przestrzeganie uczciwych zasad jest ważne, ale są też inne zjawiska związane z globalizacją, które budzą opory i wątpliwości.
Na przykład co? Co za zjawiska?
Na przykład przemieszczanie się kapitału między krajami, ale nie w celu budowy fabryk, tylko w poszukiwaniu szybkich zysków z zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Inwestorzy nauczyli się, że można kupować akcje oraz obligacje z całego świata, szukając jak największego dochodu.
No a co w tym złego? Jak nasz rząd chce sprzedać obligacje, no to chyba lepiej, że chcą je kupować nie tylko Polacy, ale też Niemcy i Amerykanie.
Mają więcej kasy, więc łatwiej im je sprzedać.
No, ale może to też prowadzić do poważnych kłopotów, bo inwestorzy kupują, ale są też w każdej chwili gotowi pozbyć się wszystkich obligacji z danego kraju, jeśli tylko uznają, że mogą na nich stracić. I w ten sposób, zamiast trwałego finansowania, mamy co jakiś czas kryzysy. Wtedy, kiedy inwestorzy na gwałt wycofują swoje pieniądze z kraju, a jemu grozi, no cóż, bankructwo.
Czy to już wszystkie duże problemy związane z globalizacją?
Nie. Jest jeszcze zjawisko migracji ekonomicznych, czyli przemieszczania się ludzi z kraju do kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Corocznie wiele milionów ludzi chce uciec z biednych krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej, kierując się głównie do Europy i USA.
No a co w tym złego?
W Europie i USA istnieją rozbudowane systemy zabezpieczenia społecznego, emerytury, ochrona zdrowia, no i temu podobne. Te systemy już teraz mają gigantyczne kłopoty. A przecież uczciwość nakazuje, że jeśli wpuszczamy do kraju imigrantów, to powinniśmy ich też objąć takim samym ubezpieczeniem, prawda?
No tak.
Jest jeszcze problem rynku pracy.
Bo imigranci kradną miejsca pracy miejscowym.
No, to jest akurat mit. Imigranci akceptują najniżej płatne prace, których zazwyczaj nie chcą podjąć się miejscowi. Żeby tylko zdobyć środki do życia, godzą się często na pracę nielegalną, nieobjętą żadnym ubezpieczeniem. Dla rynku pracy dopływ młodych, chętnych do pracy ludzi jest bardzo korzystny, a akceptowane przez nich niskie zarobki powodują, że ceny wielu usług pozostają niskie. No, oczywiście związkom zawodowym się to nie podoba.
I słusznie, bo przez to pracownicy nie dostają podwyżek.
No, w sferze swobodnego przemieszczania się ludzi globalizacja jest najmniej zaawansowana. Można bez kłopotów migrować wewnątrz Unii Europejskiej, ale duża imigracja z krajów naprawdę ubogich budzi wiele oporów. Także dlatego, że imigranci przynoszą ze sobą własną kulturę, zmieniając społeczeństwo kraju, w którym się osiedlili. No społeczeństwo staje się przez to bardziej różnorodne, a wielu ludziom to się nie podoba. Jak to zawsze z globalizacją, jedni uważają, że dzięki temu zyskują, inni, że tracą.
No dobrze. Wiemy już, że są plusy i minusy globalizacji, ale nadal nie wiemy, co profesor naprawdę myśli. Czy globalizacja jest dobra dla rozwoju świata?
Moim zdaniem dobra. W tym sensie, że korzyści przeważają nad kosztami. Dzięki globalizacji świat rozwija się znacznie szybciej i więcej ludzi może korzystać z tego rozwoju. Nawet wyzyskiwany pracownik w biednym kraju zarabia więcej dzięki temu, że globalna firma powierzyła mu niskopłatną pracę gdzieś u samego dołu łańcucha wartości, bo alternatywą byłby często brak pracy. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Ubogie kraje mówią, że zyski z globalizacji powinny być dzielone bardziej sprawiedliwie. No i pewnie mają rację. Kupując koszulkę uszytą w biednym kraju, cieszymy się z niskiej ceny i nie zastanawiamy się, czy szyjący ją pracownik nie jest wyzyskiwany. A może powinniśmy pogodzić się z ceną nieco wyższą, za to mieć gwarancję, że w zakładzie szyjącym koszulkę nie ma skrajnego wyzysku.
No.
Nie powinno więc was dziwić, że na świecie jest wielu alterglobalistów, czyli krytyków globalizacji, którzy uważają, że jest ona bardzo niesprawiedliwa.
No ale profesor uważa, że jednak na niej zyskujemy?
No właśnie.
No, nie mam wątpliwości, że tak. Ale zyski na pewno rozkładają się bardzo nierówno. Bardzo. No i jest wielu ludzi, którzy na globalizacji tracą. Najbardziej tracą nisko wykwalifikowani pracownicy w bogatych krajach, bo ich miejsca pracy znikają w wyniku przesuwania przez wielkie korporacje produkcji za granicę. I to oni są właśnie głównymi zwolennikami populistycznych ruchów politycznych oskarżających globalizację i imigrację o kradzież miejsc pracy.
O, a czy te populistyczne partie mogą zahamować globalizację? Hmm. Bo podobno w wielu krajach są bardzo silne.
No, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Populiści oskarżają globalizację o to, że ludzie nie są odpowiednio wyedukowani, gospodarka nie jest dostatecznie konkurencyjna, a rynek pracy jest nieelastyczny i źle zorganizowany. I żądają, żeby państwo zastosowało politykę protekcjonizmu, czyli utrudnienia konkurencji towarom z zagranicy oraz budowy murów, które uniemożliwiłyby napływ imigrantów. To jest typowy populizm. Obiecywanie, że istnieje jedna prosta recepta na wszystkie kłopoty. Ta recepta w ogóle nie rozwiązuje prawdziwych problemów. W wielu krajach populiści mają duże poparcie, więc jest ryzyko, że mogą zdobyć władzę.
No i znowu doszliśmy do populizmu. Niech nas może profesor lepiej nie straszy. Kończymy przesłuchanie.